Jest spór na temat tego, czy Hel-3 będzie kiedyś korzystnie sprowadzać z Księżyca, czy nie. Jest spór, bo tak naprawdę nikt tego nie wie. Nie da się przewidzieć, czy to będzie kiedyś opłacalne, czy nie, ale ponieważ jest bardzo duża szansa, że będzie opłacalne, no to powinniśmy go szukać, bo rzeczywiście korzyści wtedy mogą być ogromne. Polska stara się wykorzystać tę niszę, która jest, jeżeli chodzi o poszukiwania geologiczne surowców, przede wszystkim metali. Tutaj prawdopodobnie jesteśmy jednymi z liderów. Zademonstrowaliśmy, że jesteśmy w stanie wykrywać minerały rudne za pomocą tej technologii. Natomiast na przyrząd kosmiczny jeszcze na jego budowę czekamy, no bo tutaj potrzebujemy finansowania. To jest szansa dla Polski, żeby wejść rzeczywiście w ten sektor.
Jeśli myślimy o energetyce, szczególnie w kontekście naszego kraju, to z pewnością przed oczami stanie nam obraz śląskiej kopalni węgla. Szeroko pojęte górnictwo, nie tylko zresztą węglowe, jest bardzo ważnym elementem historii naszego kraju. Górnictwo towarzyszy człowiekowi od tysiącleci. Najstarsze ślady takiej aktywności znalezione zostały w kopalniach w Suazji, a ich wiek szacuje się na ponad 40 tysięcy lat. Początkowo ludzkość wydobywała w ten sposób minerały niezbędne do produkcji narzędzi i broni. Z czasem doszły do tego ozdoby i barwniki. Przykładem takiej wczesnej działalności na większą skalę jest choćby kompleks neolitycznych kopalń w Krzemionkach Opatowskich. Następnie wraz z postępującym rozwojem cywilizacyjnym prym zaczęły wieść materiały niezbędne do budowy miast oraz kopalnie metali i ich rud. To złoto, srebro, żelazo, ołów, miedź czy cyna były najatrakcyjniejszymi celami działalności. Niezwykle cennym zasobem była też sól kamienna, najważniejsze i najpewniejsze źródło przychodów choćby dla polskich królów. Żupy krakowskie, czyli coś, co dziś moglibyśmy nazwać koncernem wydobywczo-przetwórczym, były przez wieki największym przedsiębiorstwem w naszym kraju. Jak widzicie, wśród wymienionych wcześniej kopalin nie ma minerałów niezbędnych do produkcji energii. Węgiel był co prawda używany jako jej źródło już w starożytności, ale długo miał bardzo poboczne względem drewna znaczenie. Czas potężnych kopalń węglowych musiał poczekać na maszynę parową i wywołaną przez nią rewolucję przemysłową. Kopalnie węgla zaczęły powstawać wtedy jedna po drugiej i na przynajmniej dwa wieki stały się jednym z głównych kół napędowych naszej cywilizacji. Dziś era węgla powoli się kończy, a kopalnie przez ich szkodliwy wpływ na środowisko stały się tematem mocno kontrowersyjnym. Wciąż jednak są nam potrzebne, raz, że odejście od paliw kopalnych trochę potrwa, dwa, rozwój technologiczny spowodował, że dziś poszukujemy znacznie większej ilości pierwiastków i minerałów niż kiedyś. Metale i minerały, które wcześniej były zwyczajnie bezużyteczne, okazały się bardzo cenne dla wielu nowych branż, takich jak chociażby przemysł półprzewodnikowy czy bateryjny. Z częścią kopalin mamy jednak spore problemy. Jedne występują na naszej planecie w bardzo niewielkich ilościach, a wydobycie lub przetwarzanie innych bywa bardzo szkodliwe. Wiemy jednak, że zasoby wielu cennych pierwiastków i związków znajdują się choćby na Księżycu czy asteroidach, w tym także tych orbitujących w pobliżu Ziemi. Stąd też od co najmniej kilkunastu lat górnictwo kosmiczne przestaje być traktowane jako temat czysto fantastyczno-naukowy, a zaczyna być rozważane jako remedium na niektóre z naszych nie tylko energetycznych problemów. Nie zamierzam jednak dzisiaj analizować problemów związanych z górnictwem. Nazwijmy je podziemnym, bo w zasadzie chcę się udać w kierunku całkowicie przeciwnym. Razem z moim gościem, doktorem Jakubem Ciążelą, zastanowimy się nad stanem i możliwą przyszłą rolą górnictwa kosmicznego, czyli branży, która właściwie dopiero co powstaje. Mój gość jest jedną z niewielu osób, które w naszym kraju zajmują się tą tematyką od strony praktycznej. Budowane pod jego kierunkiem urządzenie. Spektrometr MIRORES ma poszukiwać na Księżycu m.in. zasobów umożliwiających efektywną produkcję energii. I właśnie o tym, co możemy w kosmosie wydobywać, czy kosmiczne zasoby są w stanie pomóc nam w energetycznej transformacji oraz kiedy ewentualnie mogłoby to nastąpić, chcę porozmawiać z moim gościem. Naszła mnie ostatnio taka refleksja, że żyjemy w czasach, w których wyjątkowo dużo technologii, które jeszcze chwilę temu były eksploatowane, były opisywane przez futurologów, przez fantastów, tak naprawdę się dzieją. I tak naprawdę przestają o tym mówić literaci, filmowcy, tylko zaczynają inżynierowie, informatycy, naukowcy. I wydaje mi się, że górnictwo kosmiczne, bardzo szeroko rozumiane, za chwilkę o tym porozmawiamy, czy to jest jedna gałąź, czy tam jest tego więcej, ale górnictwo kosmiczne chyba też do tego należy.
Rzeczywiście, to jest coś, co całkiem niespodziewanie może się zacząć już w ciągu dekady, przy czym to od razu warto na początku powiedzieć, bo nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Wiele osób myśli, że i nawet niektórzy biznesmeni próbują wprowadzić ludzi w błąd, więc to nie jest przypadek, że ludzie tak myślą, że te surowce, które będziemy w kosmosie pozyskiwać, będą sprowadzane na Ziemię. Ale w zdecydowanej większości tak nie jest. Tak naprawdę my ich potrzebujemy, my ich będziemy potrzebować, dlatego że nasza obecność w kosmosie jest coraz większa i w związku z tym będziemy potrzebowali surowców. Jeżeli będziemy potrzebowali surowców, okazuje się, że taniej jest je pozyskiwać w kosmosie niż sprowadzać je z Ziemi. I to jest tak naprawdę przyczyna, dlaczego górnictwo kosmiczne jest potrzebne. Nie po to, żeby my potrzebujemy tych surowców na Ziemi, tylko dlatego, że potrzebujemy ich w kosmosie.
Gdzie my jesteśmy w tej technologii? Znaczy, czego nam brakuje? Co już mamy? Mówisz, że może w ciągu dekady. Myślałem, że może za rok. Albo może jutro. Oczywiście tak mówiąc bardzo porówno.
Jasna sprawa, optymistyczne plany i to jeszcze mówiło się o tym w zeszłym roku, że Artemis miał lądować w 2025 roku.
Na Księżycu.
Załoga na Księżycu ponownie. NASA teraz zmieniła na 2026-2027 rok, więc cały czas oficjalne plany przewidują, że to wszystko się zacznie za 3 lata. No, ale prawdopodobnie opóźnienia będą większe. Niemniej jednak, mimo że te opóźnienia jakieś będą, no to w momencie, jak tylko człowiek wróci na Księżyc, to już nie po to, żeby tylko wrócić i pojechać, ale to będzie szło równolegle z budową baz księżycowych. No i jeżeli chcemy budować bazy księżycowe, no to na dłuższą metę musimy mieć surowce z Księżyca, nie możemy ich sprowadzać z Ziemi.
Jak mówimy o górnictwie kosmicznym, to mówimy o Księżycu, mówimy o Marsie, mówimy o asteroidach, czy mówimy o tym wszystkim równocześnie?
Mówimy o wszystkim równocześnie, ale warto tutaj rozróżnić, bo na każdym są rzeczywiście takie trzy grupy. Ja też to tak klasyfikuję i każda z nich jest inna.
A ty mówisz inna pod względem technologii, których potrzebujemy, żeby coś tam wydobywać, czy inna, jeśli chodzi o zasoby, które w tych miejscach są?
I technologii, i zasoby, i też celu. Bo jeżeli chodzi o Marsa na przykład, no to górnictwo kosmiczne na Marsie będzie tylko i wyłącznie po to, żeby zaspokoić potrzeby na Marsie. Czyli tu możemy o tym mówić może za 20-30 lat, o jakichś zaczątkach, jeżeli człowiek na Marsa poleci. Jeżeli chodzi o asteroidy, planetoidy, no to mówi się o tym, że te surowce można sprowadzać na Ziemię i rzeczywiście jest to możliwe, ale to nie jest możliwe teraz. To się może zadziać za 50-100 lat, prawdopodobnie nie wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o Księżyc, no Księżyc jest taki mieszany, że rzeczywiście w większości będzie taki jak Mars, że głównie tych surowców będziemy używać tam na Księżycu, ale będą pewne wyjątki. Jednym z tych wyjątków, takim jedynym rzeczywiście prawdopodobnym, może oprócz jakiejś energii słonecznej, no to wysyłanej powiedzmy z Księżyca, no to jedyny taki rzeczywiście surowiec, który wchodzi w grę, którego cena jest tak duża, to jest Hel 3. Rzeczywiście to może się opłacać sprowadzać.
O Heliu 3 za chwilkę porozmawiamy, ale zaczynając od tych ciał, które są najbliżej nas, czyli Księżyc. Co tam konkretnie jest, co nam się może przydać najpierw na samym Księżycu?
Europejska Agencja Kosmiczna wyróżnia 5 grup surowców, bo rzeczywiście agencje od 5 lat bardzo intensywnie zaczęły się tym zajmować, wprowadziły strategie, jakieś raporty. No i można powiedzieć, że 5 takich grup surowców jest głównych. To są po pierwsze to jest woda tak naprawdę. Woda jest najważniejszym surowcem, bo bez wody nie będzie możliwości życia na Księżycu. Ale poza tym są surowce konstrukcyjne.
Czy piach.
Czyli piach, czy jak my to mówimy, regolit. Regolit, czyli ta frakcja troszkę mniejsza niż piasek. Piasek no, to są takie ziarenka jak na plaży, między tam 2 mm aż do 0,1 mm. Na Księżycu w większości te ziarenka są mniejsze, poniżej 0,1 mm i my to nazywamy już pyłem czy regolitem. Rzeczywiście okay. Ten regolit ma taką
strukturę. Mamy wodę, mamy regolit, tylko żeby tam budować konstrukcję.
Tak, dokładnie.
Okej, to są dwie.
Tak samo woda oczywiście, tylko tam na miejscu jest potrzebna. Kolejna grupa surowców to są metale i to jest bardzo ważna grupa, no bo rzeczywiście jeżeli będziemy chcieli wznosić jakieś konstrukcje mocniejsze, te metale mogą być przydatne. Jeżeli będziemy chcieli jakąkolwiek elektronikę tworzyć na Księżycu, no to też miedź, czy srebro, czy złoto mogą być przydatne. No, to jest ważna grupa. Następnie czwarta grupa to są paliwa napędowe. No, na przykład tlen może być takim paliwem napędowym, bo to będzie ważne, bo z Księżyca jest dużo łatwiej wylecieć niż z Ziemi, więc Księżyc może być dla nas taką stacją przesiadkową. No i warto się nauczyć, jak te paliwa napędowe tam na Księżycu tworzyć. No, czyli mówiliśmy woda, paliwa napędowe, surowce konstrukcyjne, metale i jest jeszcze jedna grupa, o której... surowce energetyczne i właśnie do niej należy Hel 3.
Okej, bo napędowe to niekoniecznie muszą być energetyczne.
Tak, przez napędowe możemy rozumieć to, co jest stricte do napędu. Jeżeli chodzi o energetyczne, no to tutaj jest pojęcie szersze. Tu bardziej chodzi o Hel 3, no, czy ewentualnie wytwarzanie energii słonecznej. I tutaj wtedy piryt może być takim zasobem ważnym, bo panele słoneczne na Księżycu będzie się tworzyło w inny sposób niż na Ziemi, z innych materiałów i między innymi z pirytu, tego minerału, który może słuchacze znają. On jest nazywany złotem głupców. My go na Dolnym Śląsku bardzo dużo mamy i ma taki złoty kolor. Na Ziemi jest go bardzo dużo, na Księżycu też niewykluczone, że jest, albo że łatwo go można wytwarzać z innych podobnych minerałów.
Patrząc na to, co jest na Księżycu, albo inaczej, na to, co wiemy, że jest na Księżycu, intuicja mi mówi, że najprościej będzie pozyskiwać czy wykorzystywać te materiały konstrukcyjne, bo bardzo spłycając wystarczy, nie wiem, jakaś koparka i po prostu zgarnięcie tego, usypanie jakiegoś wału. Natomiast to wszystko, ta cała reszta, wydaje się, że to nie jest tylko kwestia wydobycia, ale także przetworzenia tam. Całą pewnością będzie tam trzeba przeprowadzić jakiś proces albo chemiczny, albo fizyczny, jakieś podgrzewanie, wytapianie i tak dalej. To wszystko wciąż brzmi jak science fiction, bo my tak naprawdę to dopiero uczymy się tam lądować.
Tak, uczymy się tam lądować. To wychodzi z mniejszym lub większym powodzeniem. No oczywiście z największym powodzeniem to wychodzi Amerykanom, ale także Chińczykom ostatnio. Natomiast technologia do wytwarzania, do przetwarzania różnych surowców na Księżycu jest testowana na Ziemi. Ja bym powiedział, że ona jest wbrew pozorom całkiem zaawansowana, dużo bardziej tak naprawdę niż nasza wiedza geologiczna. Ja bym powiedział, że to wiedza geologiczna o Księżycu została w tyle za wiedzą technologiczną.
Czy nie wiemy co prawda ile i gdzie jest powiedzmy tych metali, ale jak się dowiemy, to już mamy gotową technologię, żeby je wydobywać i żeby je pozyskiwać.
Dokładnie. Może nie jest to technologia w 100% sprawdzona, no bo nie można było sprawdzić wszystkiego, ale bardzo, bardzo zaawansowana. To już są kilkunastoletnie często eksperymenty prowadzone tu na Ziemi, ale w takich warunkach zbliżonych do tych księżycowych testowane.
Patrząc na, pozostając przy tych metalach, bo wydaje mi się, że to, czy przynajmniej to gdzieś tam wzbudza taką, potrafię sobie wyobrazić ten proces, bo byłem w hucie na Ziemi i myślę sobie, że to tak bardzo nie przystaje do warunków księżycowych, bo to wszystko jest bardzo duże, to wszystko jest bardzo ciężkie na Ziemi, to wszystko wymaga gigantycznych ilości energii. Jak ty mówisz, ta technologia może nie w 100%, ale ona już gdzieś tam jest gotowa. Jak ona wygląda? Jaka jest skala tego wszystkiego, co my dzisiaj moglibyśmy ewentualnie wykorzystać?
To jeszcze nie są wielkoskalowe eksperymenty. To są raczej technologie pozwalające na zaspokojenie jednej bazy, potem w dalszej perspektywie może 10 baz, więc to będzie oczywiście zupełnie inna skala. No ale cały czas taniej będzie wytwarzać to na miejscu niż sprowadzać z Ziemi. Wbrew pozorom metali jest dosyć dużo na Księżycu, ponieważ morza bazaltowe, te które widać na niebie, to są takie ciemne obszary Księżyca. Ich bardzo dużo widać po tej stronie, którą właśnie widzimy tutaj z Ziemi. Księżyc ma te ciemne obszary, morza bazaltowe i obszary jasne. To są takie wyżyny. One są z wysokich skał nazywanych anortyzotami. Natomiast te morza bazaltowe różnią się tym od bazaltów ziemskich, że zawierają bardzo dużo ilmenitu. To jest tlenek żelaza i tytanu, więc jest bardzo ważny. I duże powierzchnie tych mórz bazaltowych mają nawet do 20% ilmenitu. To jest bardzo, bardzo duża zawartość. Co więcej, ten ilmenit jest nie tylko źródłem żelaza i tytanu, ale także tlenu, bo to jest tlenek. No i są już takie eksperymenty pokazujące, jak można z ilmenitu wytworzyć z jednej strony metale, a z drugiej strony tlen za pomocą elektrolizy. Natomiast oprócz tego właśnie ilmenit zawiera niemal całe pokłady Helu-3 na Księżycu. Więc to jest bardzo dobra okoliczność, że wszystko mamy właściwie w jednym miejscu.
Jak sobie można wyobrazić taką kopalnię kosmiczną na Księżycu? Na razie zostajmy przy Księżycu. Czy to będzie coś odkrywkowego? Czy to będzie coś takiego, że jakieś urządzenie jedzie i nie wiem, kruszy tą powierzchnię? To co skruszy gdzieś tam jakimś taśmociągiem, pobiera i no właśnie, i co, i kruszy dalej? To będzie coś mobilnego? Jak to w ogóle sobie można wyobrazić?
Zdecydowanie to będą odkrywki. Przede wszystkim dlatego, że są łatwiejsze technologicznie. Po drugie, Księżyc ma pod tym względem dosyć wygodne warunki, bo pokrywa go od 2 do 14 metrów regolitu mniej więcej. Więc ta wierzchnia warstwa jest bardzo łatwa do pozyskania. Nie trzeba nawet nic kruszyć. Wystarczy tak naprawdę pobierać ten materiał i potem przesiewać, oddzielać ilmenit, na przykład magnetycznie. W dosyć prosty sposób można to zrobić. No potem, jak już mamy czysty ilmenit, no to można go poddać jakiejś redukcji, na przykład w atmosferze wodoru, czy potem elektrolizie i można pozyskiwać.
Czy później chemicznie. Czy tak, najpierw później fizycznie musimy go skruszyć, pozyskać, a później chemicznie odzyskujemy te poszczególne frakcje, czyli tam metale, czy tam związki chemiczne.
Tak, przy czym nawet nie musimy kruszyć, wystarczy go tak naprawdę przesiać, bo on już jest skruszony. Przez to, że na Księżycu są tak wysokie różnice temperatur dobowe, jest stres cieplny. I ta cała wierzchnia warstwa Księżyca jest już skruszona. Natura to zrobiła dla nas. Pod tym względem zadanie jest znacznie ułatwione.
No to w takim razie zadam pytanie nie technologiczne, tylko prawne. Do kogo to wszystko należy?
I tego nie wiemy. I stąd
nie, no bo wiesz, fajnie jest stworzyć technologię, polecieć tam, coś wydobyć, a później odzyskać z tego kilogram czegoś, a później jest refleksja, okej, czy to jest moje?
I tak naprawdę tego nie wiadomo, dlatego że najważniejsze traktaty nie są podpisane przez wszystkich. Nie ma też w nich takich regulacji. No, był na przykład traktat księżycowy, ale one nie regulują tej sytuacji prawnej do końca. Dlatego trwa ten wyścig i dlatego Chińczycy...
Ale wyścig technologiczny, nie wyścig prawny.
Wyścig technologiczny, nie prawny. Prawnie próbują to uregulować organizacje takie jak ONZ, ma swoje biuro do tych spraw. Próbuje się to robić, ale trzeba by zgody wszystkich krajów. Może być trudno uzyskanie takich zapisów prawnych, na które wszystkie kraje się zgodzą. No i dlatego w tej chwili każdy próbuje być w jak najlepszej pozycji przed tymi rozmowami, bo ten, kto będzie miał już bazy na Księżycu, będzie w lepszej pozycji niż te państwa, które tych baz nie będą miały.
Zapytam o Polskę, choć wiem, że nie budujemy bazy na Księżycu i w dającej się przewidzieć przyszłości nie wybudujemy, co nie zmienia faktu, że prowadzone są projekty wspierające czy wprost związane z technologiami kosmicznego górnictwa. Ty jesteś jedną z osób, która taki projekt prowadzi. Gdybyś mógł opowiedzieć najpierw o swoim, a później o innych dziejących się w naszym kraju.
Zgadza się. Polska stara się wykorzystać tę niszę, która jest i właśnie tą niszę w geologii, bo projektów technologicznych jest bardzo dużo na świecie i tutaj prawdopodobnie nie dogonimy już czołówki. Natomiast jeżeli chodzi o poszukiwania geologiczne surowców, przede wszystkim metali, tutaj prawdopodobnie jesteśmy jednymi z liderów, no przynajmniej w Europie, być może także w szerokiej czołówce na świecie. Rzeczywiście projekt, o którym mówisz, nazywa się MIROres i od 2018 roku rozwijam go wraz ze swoim zespołem. To jest projekt zmierzający do budowy spektrometru dalekiej podczerwieni. Dalekiej to jest ważne słowo, bo w tym momencie bardzo dużo się mierzy w bliskiej podczerwieni, ale w bliskiej podczerwieni dobrze się szuka takich minerałów związanych, takich jak pirokseny, oliwiny, takich, których jest bardzo dużo na Księżycu, no ale które nie zawierają metali. Natomiast takie minerały jak ilmenit, czy te siarczki, piryt na przykład, one są niewidoczne w bliskiej podczerwieni. Trzeba użyć dalekiej podczerwieni, żeby je zobaczyć. I my próbujemy wykorzystać tą niszę, rozwijamy ten projekt i rozwijamy go nie tylko w Polsce, ale nawet Europejska Agencja Kosmiczna prowadzi projekty, w które jesteśmy zaangażowani, zmierzające do wysłania misji na Księżyc przy użyciu tego przyrządu.
Czyli jakby kierunek twojego działania przy okazji bliska albo daleka podczerwień nie chodzi o odległość od badanego obiektu, tylko chodzi o długość fali w widmie elektromagnetycznym.
Dokładnie.
Wolę lepiej to wyjaśnić, żeby nie wprowadzać tutaj jakichś niepotrzebnych niedomówień. Czyli tak naprawdę ty mówisz o urządzeniu, które nie tyle wydobywa, tylko sprawdza, gdzie można by wydobyć.
Tak, bo to była właśnie ta pięta Achillesowa. Od lat 90., no potem jeszcze była jedna misja w 2008 roku, ale właściwie tych misji mapujących cały Księżyc było bardzo mało i żadna z nich nie mapowała jeszcze minerałów rudnych, czyli tych, które zawierają metale i które są stowarzyszone też z innymi surowcami. Dlatego my chcemy wejść w tą niszę i rzeczywiście taką misję przeprowadzić i wtedy inne państwa będą zmuszone, żeby korzystać z naszych danych, które będzie miała Polska. Mam nadzieję, że to właśnie nasz kraj. I wtedy te dane będą niezwykle cenne, bo te inne kraje, które szykują już lądowniki, będą wtedy potrzebowały informacji o tym, gdzie lądować. No i taką informację będzie miała Polska. To jest szansa dla Polski, żeby wejść rzeczywiście w ten sektor.
Czy to jest tak, że to urządzenie jest gotowe i czekasz na moment, kiedy poleci w kosmos, czy to jest tak, że dopiero je opracowujecie?
To jest urządzenie, które opracowujemy od 2018 roku, ale nie można powiedzieć, że już jest gotowe, ponieważ na początku było opracowywane pod Marsa. Potem, jak w 2020 roku zmieniła się sytuacja i wiele krajów, w tym Polska, zwróciły się w kierunku Księżyca, my je przystosowaliśmy też do Księżyca. Nie trzeba było wiele. To tak naprawdę była kwestia dodania detektorów do tych minerałów kluczowych, do ilmenitu i do troilitu, który jest siarczkiem bardzo ważnym na Księżycu. Prace są zaawansowane. Mamy już prototyp, który lata na dronach i rzeczywiście testujemy to urządzenie na Ziemi. Testujemy też w laboratorium. Zademonstrowaliśmy, że jesteśmy w stanie wykrywać minerały rudne za pomocą tej technologii, natomiast na przyrząd kosmiczny jeszcze na jego budowę czekamy, no bo tutaj potrzebujemy finansowania i tutaj rzeczywiście to finansowanie może nadejść albo z Polski, albo z zagranicy.
Jak z Polski, to te dane będą nasze, jak z zagranicy, to kogoś innego.
No tak. Niestety.
Mamy Księżyc, ale mówiliśmy jeszcze o asteroidach i o Marsie. Czy tutaj szukamy tego samego w podobny sposób i czy w podobny sposób chcemy to wydobywać?
Szuka się w podobny sposób, bo tutaj znowu szukać, żeby szukać, trzeba najpierw latać po orbicie i zresztą na Ziemi się tak samo robi. Najpierw się szuka surowców wielkoskalowo, potem się już idzie w konkretne miejsce i szuka się na przykład za pomocą odwiertów, ale najpierw trzeba mieć wielkoskalowe dane geofizyczne. Natomiast jeżeli chodzi o asteroidy, no to sytuacja jest bardziej złożona. Tutaj trzeba szukać najpierw, które asteroidy są zasobne w metale.
A są ich tysiące. Ale szukamy tego samego? No chyba nie dla celów konstrukcyjnych, no bo raczej nie będziemy tam nic budowali, ale też surowców energetycznych, surowców napędowych, metali?
Tutaj sytuacja jest trochę inna, no bo rzeczywiście w przypadku asteroid nie będziemy tam budowali baz. One mogą się przydać albo w kosmosie, jeżeli są zasobne w substancje lotne, tlen czy wodę, to rzeczywiście mogą się tam w kosmosie przydać jako paliwa napędowe, potencjalnie. Jeżeli byłyby zasobne w metale, można rozważyć sprowadzanie ich na Ziemię, ale to by było sprowadzanie całych asteroid. Jest absolutnie...
Wiesz, jak w filmach się to kończy?
Dokładnie.
Że się zrywa sznurek i ta asteroida leci w kierunku Ziemi.
I dlatego jest to rzeczywiście niebezpieczeństwo, bo też ciężko by było dać komuś kontrolę nad tym. Nawet tak potężnym firmom jak SpaceX.
Może szczególnie tak potężnym.
Albo szczególnie tak potężnym firmom, dokładnie. Dlatego myśli się też o sprowadzaniu asteroid na Księżyc. To już jest bardziej realne, bo nie grozi to aż takim niebezpieczeństwem. Albo ewentualnie na orbitę, no tylko na orbitę Ziemi. Ale to też by było ryzykowne, więc... Ja tego nie widzę wcześniej niż za 50-100 lat. Ten wielki boom na asteroidy, na planetoidy, jak się powinno po polsku mówić, bo asteroidy to rzeczywiście jest taka kalka językowa, której często używamy, nawet jako naukowcy, ale poprawna nazwa to planetoidy. W każdym razie nie sądzę, żeby to było możliwe wcześniej niż za 50-100 lat, no bo po prostu jest za dużo problemów z tym i technologicznych, i takich związanych z bezpieczeństwem.
No to został nam Mars. Czy na Marsie szukamy tego samego, czego szukamy na Księżycu, czy nie?
Tak, Mars już jest bliższy Księżycowi zdecydowanie niż planetoidy, no bo znowu będziemy potrzebowali przede wszystkim tego, czego chcemy na Księżycu, z wyjątkiem Helu-3, którego na Marsie tak dużo nie ma. I może z wyjątkiem ilmenitu, którego też na Marsie tak dużo nie ma jak na Księżycu. No poza tym będziemy potrzebowali wody, wiemy, że ona jest, jeszcze jest więcej niż na Księżycu, bo jest nie tylko na samej północy, bo na Księżycu jeszcze warto powiedzieć, że woda jest tylko powyżej 80 stopnia na północy i na południu. Na Marsie to może sięgać nawet do średnich szerokości geograficznych, przynajmniej lokalnie. Więc wody na Marsie jest pod dostatkiem, uwięzionej w lodzie.
Piach się przyda?
Jest i piasek, i pył na Marsie. Pyłu też jest trochę więcej niż piasku. To wszystko się przyda. Przydadzą się metale oczywiście, więc też jesteśmy zainteresowani szukaniem ilmenitu, tylko że jest go mniej, szukaniem siarczków, tych wszystkich minerałów rudnych, które zawierają metale. To się może przydać. Na Marsie też ciekawostka. Ja bym też szukał chętnie złota wzdłuż rzek dawnych na Marsie, bo na Marsie kiedyś, oczywiście teraz rzek nie ma, ale kiedyś były, procesy aluwialne były i to jest coś, co można by dosyć łatwo przetwarzać, gdyby rzeczywiście takie dawne aluwialne złoża, czyli te związane z rzekami, przetrwały. Natomiast w tej chwili nie jest możliwe to do weryfikacji, by trzeba sprawdzić za pomocą łazika być może.
Łazika czy takiego urządzenia, jak to, które budujesz?
Za pomocą takiego urządzenia, które my budujemy, nie będziemy w stanie znaleźć złota w takich aluwialnych warstwach, bo ono zwykle jest trochę przykryte. Będziemy w stanie znaleźć tylko takie złoża metali, które mają dosyć duże stężenia tych minerałów rudnych i które są na powierzchni dostępne. Aluwialne złoża byłoby trudno znaleźć.
Z tego, co mówisz, to pomijając miejsce, z którego mielibyśmy coś wydobywać, mamy generalnie trzy grupy problemów. Pierwsza grupa, nie związana w ogóle z technologiami, to jest kwestia geopolityki i prawa.
Tak jest.
Druga, związana już z technologiami, to jest jak to wszystko tam wynieść. A trzecia, jak to wszystko tam przerobić. Czyli tak naprawdę, to grając tutaj rolę adwokata diabła, to nic nie mamy.
Mamy technologię przetestowaną na Ziemi. To jest naprawdę bardzo zaawansowane.
Czy to są duże urządzenia, czy my przy dzisiejszej technologii rakietowej jesteśmy w stanie coś takiego wynieść na powierzchnię Księżyca?
Tak, to są urządzenia na tyle niewielkie, albo można je też budować za pomocą różnych komponentów, to jesteśmy w stanie zrobić, żeby takie ekstremalne, takie eksperymentalne wydobycie zacząć prowadzić. Natomiast większy problem jest taki, że jeszcze nie do końca wiadomo, gdzie bazę postawić, bo nie do końca wiadomo, gdzie te surowce są. Znaczy mniej więcej wiemy, ale tu nie wystarczy mniej więcej, bo jak raz wylądujemy, no to już przejście 10 kilometrów może być problematyczne.
Okej, mówisz przejście. Ja cię chciałem zapytać, czy te wszystkie urządzenia, już nie mówię tylko o tych, które tutaj są, ale te przyszłościowe, te, które już będą służyły nie do eksperymentalnego czy do pokazowego wydobycia czegoś, tylko już do normalnej komercyjnej pracy. Czy one będą w całości autonomiczne, czy tam będzie musiał być człowiek?
Obecność człowieka jest wskazana, bo nie wszystko prawdopodobnie zadziała autonomicznie. Większość eksperymentów naukowych jest stworzona do pracy autonomicznej, no ale skoro rzeczywiście mamy surowce wydobywać, to nie ma ich sensu wydobywać, jak nie będzie tam człowieka. No bo
czy wiesz, mogę sobie wyobrazić... Okej, dobra, to ja nie pytam o to, czy będzie człowiek na Księżycu, bo to dzisiaj nie ulega wątpliwości. Ja pytam, czy człowiek będzie potrzebny w procesie wydobycia i przeróbki. Bo ja mogę sobie wyobrazić sytuację, a propos tego, co ty powiedziałeś, gdzie my wylądujemy. No właśnie, czy my musimy tam lądować? Czy może się okazać, że my jako ludzie wylądujemy w miejscu dla nas najlepszym, najbezpieczniejszym, ale nie biorąc w ogóle pod uwagę kryteriów tych wydobywczych, tych górniczych, ponieważ autonomiczne urządzenie może zupełnie gdzie indziej na Księżycu coś wydobędzie, coś przerobi i dostarczy do nas to, czego potrzebujemy.
Rozumiem. To jest oczywiście możliwe, żeby tak robić. Natomiast przejście kilkunastu kilometrów przez takie autonomiczne urządzenie jest znacznie trudniejsze jednak niż na Ziemi i myślę, że trudno byłoby to zrobić w taki sposób, żeby było to efektywne. Dlatego jednak najlepiej byłoby celować w to, żeby surowce
osada górnicza
były to by była taka osada górnicza, aczkolwiek na początku to by były takie eksperymentalne wydobycia, to by nie były wielkoskalowe rzeczy. To trzeba sobie powiedzieć. To może nastąpić w ciągu dekady, ale to nie będą takie kopalnie, jak mamy tutaj na Ziemi. To będą kopalnie na razie eksperymentalne.
W jednym z filmów science fiction była planeta kopalniana i tam były tylko i wyłącznie urządzenia, no plus ludzie, którzy obsługiwali te urządzenia, ale służyły tylko i wyłącznie do wydobywania różnych rzeczy i później do transportowania do innych planet tego wymyślonego układu. Myślę, że wbrew pozorom nie jesteśmy aż tak daleko od tej wizji, jak mogłoby się wydawać. Ale na koniec chcę cię zapytać o Ziemię. Bo ty powiedziałeś na początku, w pierwszej odpowiedzi, mówiąc górnictwo kosmiczne, nie mamy na myśli zwożenia materiałów na Ziemię. Ale później lekko to zniuansowałeś, jeśli chodzi o Hel 3, czyli o pierwiastek, który byłby, no nie chcę używać słowa wybawieniem, ale który by fuzję jądrową na zupełnie innym poziomie tu na Ziemi mógł ułożyć. Czyli reaktory, w których lekkie atomy są w ekstremalnych warunkach sklejane do nieco cięższych i przy okazji powstaje gigantyczna ilość energii. Pytam o to dlatego, że bardzo często górnictwo kosmiczne pojawia się w dyskusjach o transformacji energetycznej. Mówi się trochę tak, że no dobra, my tu różne rzeczy próbujemy, ale tak naprawdę uda nam się w pełni wtedy, kiedy opanujemy górnictwo kosmiczne. Ty jesteś specem od górnictwa kosmicznego. Jak ty to słyszysz, to się uśmiechasz? Czy kiwasz głową z aprobatą? Czy się czujesz zażenowany, bo nie wiesz, jak powiedzieć, hello, to w ogóle się rozjeżdża?
Bo to są dwie rozłączne rzeczy. No ja się zajmuję oboma, bo się zajmuję i surowcami w kosmosie, ale też na Ziemi. I my na Ziemi potrzebujemy tyle surowców, że nigdy nie będziemy w stanie sprowadzić ich z kosmosu. To nie zmieni naszej sytuacji. Żeby rozwiązać nasze problemy ziemskie, no to rzeczywiście potrzebujemy infrastruktury, potrzebujemy dużo kobaltu, niklu. Być może oceany będą rozwiązaniem naszych problemów. Te zasoby, które mamy w tak zwanych nodulach manganowych na dnie oceanu, to są takie kulki zrobione z metalu, które trochę jak ziemniaki wyglądają. Można je takimi kombajnami zbierać.
Przy okazji totalnie niszcząc życie na dnie.
I właśnie, to też jest kontrowersyjne. Natomiast one są stosunkowo jeszcze łatwe do zbierania, dużo łatwiejsze niż metale z kominów hydrotermalnych, gdzie też tego życia jest dużo więcej. Tak czy siak, sprowadzanie takich ilości metali z Księżyca nie wchodzi w grę. Ja podtrzymuję, że Ziemia to jest jeden system, Księżyc to jest drugi system. Nie ma czegoś takiego jak system Ziemi i Księżyca razem. Niektórzy, jak jeżdżę na konferencje górnictwa kosmicznego w Europie czy na innych kontynentach, niektórzy szefowie tych firm z Doliny Krzemowej próbują to wmówić, że to jest jeden nowy system równowagi, że musimy przekonać do tego ludzi. To nie jest prawda. Na Księżyc lecimy z ciekawości, dlatego że chcemy ekspandować jako cywilizacja, poznawać i dlatego, że chcemy, żeby to było możliwe, potrzebujemy surowców księżycowych czy surowców marsjańskich, żeby po prostu nie czerpać tych jeszcze dodatkowo zasobów ziemskich, żeby tę naszą ciekawość zaspokajać, no i żeby było taniej przede wszystkim.
Okej, rozumiem to, ale z drugiej strony ty starasz się tak rozciąć tą pępowinę, odciąć pomiędzy Księżycem a Ziemią, ale z drugiej strony sam mówisz, tak, ale z Księżyca będziemy mogli może w przyszłości Hel 3 sprowadzać na Ziemię, a z drugiej strony przecież zarówno amerykańska agencja kosmiczna, jak i inne. Wydaje mi się, że amerykańska jest w tym najbardziej zaawansowana. Nie tylko testuje, ale projektuje reaktory jądrowe na Księżyc z myślą właśnie o zasilaniu w prąd elektryczny tych baz, które tam powstaną. Czyli nie myśli o tym, żeby zasilać na Księżycu naszą działalność czymś, co stamtąd będzie wydobywane, tylko czymś, co będzie przywiezione z Ziemi. Czyli jednak to połączenie, może nie taki ścisły układ, ale jednak to połączenie, to takie energetyczne pomiędzy Ziemią a Księżycem jest.
Hel 3 to jest jedyny wyjątek. Warto, żeby rzeczywiście powiedzieć słuchaczom troszkę więcej o tym Helu 3. Hel ma dwa izotopy. Hel 4 i Hel 3. Na Ziemi mamy bardzo dużo Helu 4, bo on powstaje między innymi z rozpadu uranu. Natomiast Helu 3 jest bardzo mało, bo Hel 3 jest przynoszony właściwie tylko przez wiatr słoneczny. Na Księżycu nie ma magnetosfery, nie ma atmosfery, dlatego szacuje się, że Na Księżycu jest nawet około 1 000 000 tony helu-3. Na Ziemi no to najbardziej optymistyczne szacunki no to mówią pewnie o kilku tonach. Więc ten hel-3 jest bardzo drogi. Jest szalenie drogi, jest tak drogi, że rzeczywiście przy tej różnicy w zasobności między Księżycem a Ziemią sprowadzanie helu-3 mogłoby być możliwe. Hel-3 potrzebujemy do dwóch rzeczy, takich głównych, z czego jedna jest potrzebna już teraz. Chłodzenie do temperatur jeszcze niższych niż można to zrobić helem-4, czyli już takich właściwie poniżej 1 Kelwina. To się do wielu rzeczy przydaje. Natomiast druga rzecz to jest właśnie ta technologia przyszłości, ta fuzja jądrowa, termojądrowa. Tylko tutaj jest konkurencja, bo jest jeszcze tryt.
Izotop wodoru. Ten najcięższy.
Ten najcięższy, który ma 1 proton i 2 neutrony. Z kolei hel-3 ma 2 protony, 1 neutron. I teraz tryt, fuzja z trytem jest łatwiejsza, bo wymaga temperatury bagatela 100 milionów kelwinów. Ale to już się osiąga. Chińczycy utrzymują taką temperaturę przez 17 minut. Taki pobili rekord. ITER, budowany we Francji, będzie to mógł jeszcze dłużej robić. Natomiast jeżeli byśmy chcieli dokonywać fuzji za pomocą helu-3, która jest czystsza, bo nie produkujemy wtedy neutronów, więc jest bezpieczniej, tylko produkujemy protony, no, które są de facto wodorem, mogą się ulotnić do atmosfery, myślę, że docelowo będzie korzystniejsza, tylko że potrzebujemy jeszcze wyższych temperatur, no, kilkuset milionów stopni, więc myślę, że potrzeba jeszcze 15-20 lat, żeby móc tą technologię zagospodarować.
Czyli tu nie ma łatwych rozwiązań?
Nie ma łatwych i jest spór na temat tego, czy hel-3 będzie kiedyś korzystnie sprowadzać z Księżyca, czy nie. Jest spór, bo tak naprawdę nikt tego nie wie. Nie da się przewidzieć, czy to będzie kiedyś opłacalne, czy nie, ale ponieważ jest bardzo duża szansa, że będzie opłacalne, no to powinniśmy go szukać, bo rzeczywiście korzyści wtedy mogą być ogromne.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Projekt Kopernik, Skłodowska-Curie i Czochralski byliby dumni, którego celem jest popularyzacja nauki i roli Polaków w rozwoju sztucznej inteligencji, technologii kosmicznych i energetyki, jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2 ministra edukacji i nauki. Kwota dofinansowania 483 tysiące złotych, całkowita wartość 664 500 złotych, umowa z dnia 20 lipca 2023 roku.